Na ostatnim wykładzie mówiliśmy o fluorescencyjnej mikroskopii skaningowej. Przypominam, że w tej technice przy pomocy wiązki światła zogniskowanej do bardzo małych rozmiarów pobudzamy do świecenia cząsteczki barwnika, które uprzednio żeśmy wprowadzili do naszego preparatu i potem zbieramy, odfiltrowawszy poprzednio to światło pobudzające, zbieramy światło fluorescencji. Państwo mogą sobie teraz wyobrazić, od czego zależy rozdzielczość, co determinuje rozdzielczość takiego mikroskopu. No więc determinuje ją to, jak mały obszar jesteśmy w stanie oświetlić, prawda? Im mniejszy obszar oświetlamy, tym możemy gęściej ten nasz preparat skanować i to znaczy, że mamy większą rozdzielczość, prawda? Że będziemy w stanie rozróżnić dwa obszary świecące, które są bardzo blisko siebie. A od czego z kolei zależy to, jak mały obszar jesteśmy w stanie oświetlić? Ano okazuje się, że właśnie zależy od tego, jakiego obiektywu mikroskopowego użyjemy. I chciałbym tutaj powiedzieć o drugim parametrze obiektywów mikroskopowych, oprócz powiększenia, mianowicie o aperturze numerycznej. To jest taka wielkość, która też jest napisana zawsze na mikroskopie. Ona wynosi typowo od 1/10 do 1,5 powiedzmy. I to jest liczba, która mówi nam, z jak dużego kąta obiektyw jest w stanie zbierać światło. Albo alternatywnie, jak bardzo zogniskuje on wiązkę, czyli pod jak bardzo dużym kątem będą wychodzić takie skrajne promienie w zogniskowanej wiązce, jeżeli wpuścimy do niego wiązkę równoległą. I okazuje się, jak się przyjrzeć teorii dyfrakcji, że taki właśnie parametr decyduje o tym, właśnie taki kąt decyduje o tym, jak mały będzie rozmiar wiązki w przewężeniu. Państwo jak rysowali pewnie soczewki w liceum, to rysowali tak, że promienie wchodzące równoległe do soczewki się przecinają w jednym punkcie, no ale oczywiście to jest niefizyczne, tak? Nie można zogniskować wiązki światła do punktu. Można ją zogniskować do plamki o jakichś określonych rozmiarach. A co te rozmiary plamki determinuje? Ano właśnie okazuje się, że determinuje je apertura numeryczna tego układu, który używamy do ogniskowania oraz długość fali. No i jeszcze współczynnik załamania tego ośrodka, w którym to się odbywa. I to wszystko ma znaczenie. W obiektywie mikroskopowym im większa apertura numeryczna, tym my będziemy w stanie oświetlić naszą wiązką laserową mniejszy obszar i no, najlepiej jest używać im krótsze długości fali, tym ten obszar będzie też mniejszy, ale tu jest taki problem, że preparaty biologiczne niespecjalnie lubią być oświetlane bardzo krótkimi długościami fal, bo wtedy w szczególności niebieskim i ultrafioletem, bo wtedy się niszczą. Więc akurat tutaj za bardzo nie ma manewru i zwykle używamy światła widzialnego, a czasami nawet podczerwieni. I jest tam jeszcze współczynnik załamania ośrodka i to też wykorzystujemy w ten mianowicie sposób, że jak Państwo popatrzą na te obiektywy o największych powiększeniach, to są tak zwane obiektywy imersyjne. To znaczy, że pomiędzy pierwszą soczewką obiektywu, pierwszą licząc od strony preparatu, a samym preparatem nie jest powietrze, tylko tam jest ciecz imersyjna, to może być woda albo olej i to sprawia, że apertura numeryczna może być jeszcze większa i że można uzyskać jeszcze mniejsze rozmiary plamki i za tym idzie większą rozdzielczość. Będę Państwa prosił, żebyście sobie popatrzyli na katalog jakiegoś producenta obiektywów i zobaczyli, czy dla Was są zrozumiałe wszystkie parametry. Oprócz tego, jakie obiektyw ma powiększenie, o czym już mówiłem zeszłym razem, jaką ma aperturę numeryczną, typowo jeszcze na obiektywie będzie napisane, jaka jest imersja, jeżeli jest przewidziana. Dalej, czy ten mikroskop, czy ten obiektyw jest przewidziany do pracy z preparatem przykrytym szkiełkiem nakrywkowym, bo to też Państwo pewnie mogą pamiętać z lekcji biologii, że taki typowy preparat to się przygotowuje w ten sposób, że bardzo cienki plasterek kładziemy na szkiełku takim grubszym, podstawowym i przykrywamy go bardzo cienkim szkiełkiem nakrywkowym. I grubość tych szkiełek nakrywkowych jest najczęściej standardowa i wynosi 170 mikrometrów. I to na obiektywie zazwyczaj jest napisane. Zazwyczaj jest tam taki parametr 0,17, to znaczy, że ten obiektyw jest zaprojektowany do pracy ze szkiełkiem nakrywkowym grubości 170 mikrometrów, czyli 0,17 milimetra. No i może być jeszcze napisane długość tubusa tak zwana, czyli to jak daleko powinien być ustawiony ten ekran albo ta kamera, na której powstaje obraz rzeczywisty. Państwo pamiętają z poprzedniego wykładu, że obiektyw tworzy taki obraz rzeczywisty, jeżeli go używamy w takiej tradycyjnej mikroskopii i zazwyczaj ten obraz rzeczywisty powstaje 160 albo 180 mm od pierścienia tego obiektywu, chociaż teraz coraz częściej używane są obiektywy tak zwane infinity corrected, czyli skorygowane na nieskończoność i w nich ten obraz, tam będzie właśnie wtedy taki symbol nieskończoności w tym miejscu, gdzie zwykle byłaby długość tubusa. Więc to tyle o przypomnienia o mikroskopii fluorescencyjnej. Teraz jeszcze chciałem dwa słowa powiedzieć o tym, co Państwo mieli zadane do domu, czyli żeby zrozumieć, jak działa mikroskop z kontrastem fazowym i mikroskop ciemnego pola i bliskiego pola. To są wszystko pomysły, jak można różne parametry mikroskopów optycznych poprawić. Kontrast fazowy to był taki pomysł, że skoro mamy oglądać preparaty przezroczyste, ale jednak o innych trochę współczynnikach załamania, to wykorzystajmy to, że światło przechodząc przez różne obszary naszej próbki doznaje różnych opóźnień fazowych. I potem możemy zinterferować te przyczynki pochodzące od różnych części próbki z jakąś wiązką odniesienia i zobaczyć w ten sposób, poprawić w ten sposób kontrast przy oglądaniu przezroczystego preparatu. Z kolei mikroskop ciemnego pola to znowu był taki pomysł, jak oglądać bardzo słabo rozpraszające preparaty, czyli takie właśnie prawie że przezroczyste. I tam pomysł jest taki, żeby zbudować specjalny oświetlacz, który oświetla próbkę tylko promieniami rozchodzącymi się pod dużym kątem i te promienie nie trafiają do obiektywu, a zatem też nie trafiają dalej do naszego oka albo do kamery, a oglądamy tylko to światło, które się rozproszyło na naszej próbce, czyli na ciemnym tle, i stąd właśnie nazwa Dark Field Microscope, widzimy jasne miejsca tam, gdzie próbka rozprasza chociaż trochę światła. I to był też taki pomysł na to, jak oglądać słabo rozpraszające preparaty. Mikroskop bliskiego pola z kolei to był pomysł na zwiększenie rozdzielczości, bo pierwszy z dwóch, które będę chciał dzisiaj omówić. Jeżeli Państwo sobie przypomną, od czego zależy rozdzielczość, no to zależy od tego, jak małą plamkę możemy uzyskać, ogniskując naszą wiązkę światła przy pomocy obiektywu mikroskopowego. No i to jest w zasadzie zdeterminowane przez dyfrakcję, czyli przez aperturę numeryczną i długość fali. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale co będzie, jeżeli ja przepuszczę moje światło, to właśnie, które miałoby pobudzać fluorescencję, przez bardzo mały otworek. No w zasadzie nikt mi nie broni wywiercić otworka sobie w jakimś nieprzezroczystym ekranie, dużo mniejszego niż długość fali. Mogę wywiercić otworek 100 nanometrów, 10 nanometrów, może nawet 1 nanometr. I co wtedy? I okazuje się, że wtedy, jak się dobrze to zaprojektuje i najczęściej nie jest to otworek wywiercony w ekranie, tylko końcówka światłowodu, która jest pokryta złotem i w tym złotym pokryciu jest zrobiony bardzo mały otworek, przez który światło może przechodzić, to jeżeli ten otworek będzie bardzo mały, to rzeczywiście troszeczkę światła przez niego przejdzie. Bardzo mało. Większość się odbija albo zostanie zaabsorbowana w tym pokryciu metalowym, ale trochę światła może przejść. I teraz co dalej? No, jeżeli to światło by się rozchodziło w pustej przestrzeni, w jakimś środku jednorodnym, to natychmiast by uległo dyfrakcji i bardzo się rozbiegło i nic byśmy nie zyskali. Trzeba oprócz tego, że mieć taki oświetlający obiekt, czyli właśnie ten nasz otworek na końcu światłowodu, przez który przepuszczamy światło, oprócz tego, że on musi być bardzo mały, to on jeszcze musi być bardzo blisko naszego preparatu, żeby światło nie zdążyło ulec dyfrakcji, tylko nie zdążyło się rozbiegnąć, tworząc coraz większą wiązkę. I stąd właśnie nazwa bliskie pole, bo my chcemy teraz naszą próbkę, na przykład znowu cząsteczki barwnika, pobudzać tym światłem, które wyszło tuż za tym otworkiem. No i mamy już techniki, które pozwalają taką sondę, czyli właśnie taki światłowód pokryty metalem z bardzo małym otworkiem na końcu, skanować nad próbką, utrzymując go bardzo blisko, to znaczy jakiś ułamek mikrometra od powierzchni próbki, i w ten sposób oświetlać znowu po kolei kolejne obszary i pobudzać cząsteczki barwnika do świecenia, które się tam znajdują. No i można rzeczywiście w ten sposób znacząco powiększyć rozdzielczość, ale pamiętajcie Państwo, że tylko oglądać możemy to, co jest przy samej powierzchni, albo próbka musi być bardzo, bardzo cienka, bo jeżeli nie, to światło rozchodząc się już za światłowodem ulegnie dyfrakcji i wcale nie oświetli bardzo małego obszaru. A drugim pomysłem, takim zupełnie nowym, za który kilka lat temu była Nagroda Nobla, o dziwo z chemii, a nie z fizyki, chociaż nie ma to wiele wspólnego z chemią, to jest tak zwany mikroskop STED. I żeby zrozumieć, jak działa taki mikroskop STED, trzeba przez chwilę sobie przypomnieć, a w zasadzie jeszcze nawet o tym nie mówiliśmy, więc może przypomnieć sobie z innych wykładów, jakie procesy mogą zachodzić w atomach albo cząsteczkach oddziałujących ze światłem. No i o tych dwóch procesach już mówiłem. To jest absorpcja światła i to Państwo wiedzą, że cząsteczka może światło absorbować, czyli pochłaniać. Drugi to jest emisja spontaniczna, czyli po prostu jak taka cząsteczka jest w stanie wzbudzonym, jakoś została doprowadzona do stanu zbudzonego, na przykład pochłaniając światło, to ona po pewnym czasie wynikającym z tego, jaka to cząsteczka i w jakich jest warunkach, to światło wyświeci. I oprócz tego jest jeszcze trzeci proces, który się nazywa emisja wymuszona, czyli stimulated emission. On jest bardzo ważny w laserach, o tym jeszcze będziemy mówić. I on polega na tym, że jeżeli taka cząsteczka w stanie wzbudzonym zostanie oświetlona dodatkowo, to ona wyświeci światło chętniej, niż gdybyśmy nic nie robili, gdybyśmy ją po prostu zostawili w spokoju. No i w dodatku te wyświecone fotony będą takie podobne dosyć do tych fotonów, które ją oświetlają. I to jest to, co jest ważne tutaj, to żeby Państwo sobie uświadomili, że my możemy cząsteczkę teraz barwnika, która jest w naszym preparacie, pobudzić, wzbudzić ją. Jeżeli ją zostawimy w spokoju, to ona wyświeci po jakimś czasie wyznaczonym przez czas życia, czas zaniku fluorescencji, ale możemy szybciej wyłączyć to świecenie, zmuszając ją do tego, żeby ona wyświeciła światło. Prawda? Możemy silną wiązką światła ją oświetlić. Oczywiście muszą być dopasowane długości fali do poziomów w tej cząsteczce. I ona wtedy nie będzie czekać z tą fluorescencją, tak jak jej czas życia każe, tylko wyświeci bardzo szybko. To tym szybciej, im większe natężenie tego światła pobudzającego. I na tym polegał, na wykorzystaniu tego efektu emisji wymuszonej, polegał pomysł Stefana Hela, który to pomysł jest taki. Skoro nie możemy pobudzić bardzo małego obszaru do świecenia w cząsteczce, albo możemy pobudzić do świecenia jakiś obszar o rozmiarach określonych przez aperturę numeryczną naszego obiektywu i długość fali, czyli powiedzmy tam kilkaset nanometrów, z rzędu jakiejś tam połowy długości fali, no to trudno. Pobudźmy taki obszar, jak możemy, a potem poświećmy drugą wiązką, która wyłączy to świecenie na obrzeżach tego obszaru. I to jest taka wiązka z dziurą, taka w kształcie amerykańskiego pączka, czyli takiego obważanka. I taką wiązkę daje się stosunkowo łatwo zrobić przy pomocy jakichś filtrów fazowych. I teraz w mikroskopie STET mamy dwa lasery. Pierwszy laser pobudza cząsteczki barwnika do świecenia, tak jak w zwykłym mikroskopie fluorescencyjnym. Potem on jest wyłączany i gdybyśmy nic nie robili, to byśmy obserwowali fluorescencję cząsteczek z tego pobudzonego obszaru, tak jak w zwykłym mikroskopie fluorescencyjnym. Ale my za chwilę włączamy silny laser wygaszający, który przez emisję wymuszoną wygasza świecenie cząsteczek na obrzeżach tego pobudzonego obszaru i zostawia tylko cząsteczki w środku. I potem ten laser też wyłączamy. I co robimy teraz? Teraz dopiero zbieramy sygnał z fluorescencji, a ten sygnał z fluorescencji pochodzi już tylko z bardzo małego obszaru w środku. A ten bardzo mały obszar to w zasadzie może być dowolnie mały. Jego rozmiar jest już tylko określony przez to, jak silną wiązkę tą wygaszającą jesteśmy w stanie użyć. No i w preparatach biologicznych ta wiązka nie może być zbyt silna, ale w preparatach niebiologicznych pokazano już taką mikroskopię STED z rozdzielczością rzędu kilkunastu nanometrów, czy nawet kilku nanometrów. To jest zupełnie nieosiągnięte, z rzędy wielkości lepiej, jakieś co najmniej o rząd wielkości albo więcej lepiej niż w jakimkolwiek mikroskopie optycznym. I takie mikroskopy już są komercyjnie dostępne. I na koniec chciałem tylko powiedzieć, że to jest według mnie bardzo ładny przykład, jak zadanie właściwego pytania w nauce już jest 80, już w zadaniu właściwego pytania już jest 80% sukcesów w poszukiwaniu odpowiedzi. Bo Hel właśnie nie zadawał sobie pytania, jak bardziej zogniskować wiązkę, tylko zrozumiał, że tą pobudzającą, tylko zrozumiał, że właściwe pytanie brzmi nie jak oświetlić jak najmniejszy obszar, jak zogniskować najbardziej wiązkę pobudzającą, tylko jak sprawić, żeby w cząsteczce mieć świecące molekuły w jak najmniejszym obszarze. I to na pierwszy rzut oka jest to samo pytanie, ale właśnie w ten sposób sformułowane, ono w zasadzie już zawiera odpowiedź. Bo jeżeli my chcemy mieć świecące molekuły w jak największym, w najmniejszym obszarze, no to możemy sobie na początku pobudzić duży obszar, a potem wyłączyć wszystkie molekuły na obrzeżu tego obszaru, pozostawiając jedynie te w środku. Także bardzo Państwu życzę, żebyście w przyszłości swojej naukowej kariery próbowali zadawać właśnie pytania, może troszkę inaczej niż wszyscy, i dzięki temu znajdowali też na nie świetne odpowiedzi. Dziękuję bardzo.